Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. W rozmowie z Rafałem Hetmanem bierzemy na warsztat reportaż. Nie tylko premierową książkę gościa, ale również sam gatunek. Dyskutujemy o prawdzie w reportażu, o etyce i granicach parafrazy i cytatu. No i z tym wiąże się kolejny duży temat, czyli kategoria literackości w tekstach reporterskich. Czy fakt zawsze stoi w opozycji do metafory? I czym różni się literatura od reportażu literackiego? I czy reportaż musi cokolwiek rozstrzygać, zapełniać wszystkie białe plamy i dawać gotowe rozwiązania na problemy? Mówimy również o słabościach polskiego reportażu i o tym, jak rodzi się książka, czyli od nagrywania dziadków po reporterski bestseller. A w końcu rozmawiamy o nowej książce Rafała Hetmana, czyli Las zbliża się powoli. Nie tylko historii z czasów wielkiej trwogi, ale również opowieści o tym, jak pamiętamy i w jaki sposób o tej pamięci mówimy. Zapraszam. Dzisiaj rozmawiam z Rafałem Hetmanem, reporterem, który publikował w Tygodniku Powszechnym, magazynie Hidusz, w Gazecie Wyborczej. Autor książki, na razie celowo nie mówię reportaż, Izbica Izbica, finalista Nagrody Gombrowicza i konkursu stypendialnego imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Cześć, Rafał.
Dzień dobry.
I wiesz co, na początek, bo dzisiaj będziemy rozmawiać trochę o samym gatunku, o jego zmąceniu, przeobrażeniach i kłótniach wokół niego, bo one są dosyć żywotne, ale też zajrzymy do Twojej najnowszej książki, czyli Las zbliża się powoli. Chociaż zahaczę Cię też o poprzednią książkę, która właściwie była Twoim debiutem takim książkowym, reporterskim. Pytanie, czy reporterskim. Ale tak, najpierw o reportażu, bo kiedy właściwie myślimy o nim w jakiś sposób, nie wiem, czy na uczelni, czy tak po prostu genealogicznie, no to reportaż nam się wikła w kilka takich segmentów. W literaturę, w media, w nauki historyczne i społeczne, co trochę nam utrudnia jakiś taki krytyczny ogląd, bo nie wiadomo, jakimi narzędziami gdzieś zbadać, zmierzyć ten reportaż, czy patrzeć na to po prostu jako literaturę, no właśnie, piękną, no nie do końca, ten reportaż jest gdzieś obok. I kwestia komercyjności reportażu też się nam tutaj pojawia, bo jak możemy sobie oglądać różne listy bestsellerów, to właśnie reportaże chyba są najbardziej popularne oprócz takich gatunkówek pod tytułem, nie wiem, kryminał, inne tego typu kawałki. Zresztą same nakłady też mówią nam dużo. Proza sprzedaje się w okolicach 3-4 tysięcy egzemplarzy, to już jest sukces. Twój reportaż miał ile? 10?
Sprzedał się chyba, jeżeli dobrze poszło w sierpniu, to 20 tysięcy.
20 tysięcy, a jesteśmy na chwilę przed wydaniem drugiej Twojej książki, właściwie dzisiejsza rozmowa jest poniekąd premierą Twojej książki. I ten rozkwit non-fiction w XX wieku był bardzo mocny, no bo nagle masowy odbiorca zyskał dostęp do książek, do literatury i specyfika XX wieku też w jakiś sposób sympatyzowała, chcąc nie chcąc, z gatunkiem reporterskim, dlatego że XX wiek jest wiekiem tragedii, przewrotów, ludobójstw, wojny i traumy, które trzeba było w jakiś sposób opisać albo im zaświadczyć. I Kaja Puto, jedna z badaczek, która brała udział w takim projekcie socjologicznym Literatura Polska w świetle teorii Pierre Bourdieu po 1989, napisała tak. Po 1989 roku przez chwilę mieliśmy jeszcze wysokie nakłady, potem przyszło załamanie na rynku reporterskim i od 2005 roku mamy znów boom na reportaż. I momentem cezury jest poniekąd wznowienie książek Kapuścińskiego. Kapuściński też się nam będzie dzisiaj tutaj pojawiał. I ich powrót na listy bestsellerów Empiku, Gazety Wyborczej. Potem nadeszło Nike czytelników dla Kapuścińskiego za podróże z Herodotem, Nike jury zajadąc do Baba Dag Stasiuka. I Kaja Puto stawiała też taką tezę, że być może popularność reportażu tego książkowego dużej pracy reporterskiej bierze się ze zdominowania debaty publicznej tak naprawdę przez populistyczne dziennikarstwo. Czyli przez taki model antagonistyczny, że albo jesteś za prawicą, albo jesteś przeciwko prawicy na przykład. I to jest też ta tendencyjność reporterska, która się pojawia często w takich materiałach. Ale też reportaż sytuuje się, i to jest chyba dosyć cenne, trochę wbrew, trochę na przekór takiemu podziałowi na wysoką i niską literaturę. No bo tu się nie kłócimy właściwie, czy to jest napisane świetnie, tylko czy opowiada pewną historię, która nas przekonuje. Chociaż do tych prawideł pisania reportażu też jeszcze zajrzymy. No i po takim bardzo długim tle, ale myślę, że być może potrzebnym, czy sądzisz jako autor już dwóch książek, że Polska jest w ogóle fenomenem pod względem kariery gatunku?
O Boże, to jest trudne pytanie, bo w sumie nie znam innych rynków tak naprawdę. I trudno mi jest, no właśnie, cokolwiek porównać.
Jeśli spojrzysz na inne gatunki u nas.
Ale znowu mam wypaczone trochę spojrzenie, bo jednak, wiesz, od lat siedzę w tym reportażu i to było tak, że czytałem go, no powiedzmy, od studiów bardzo, bardzo intensywnie i były okresy, gdzie czytałem wyłącznie reportaż, więc kompletnie nie zważałem na to, co się, wiesz, wydaje w jakichś innych gatunkach. Teraz się to trochę zmieniło i wręcz na całkowitą niekorzyść reportażu, bo w tym roku chyba przeczytałem dwa reportaże, więc znowu przestałem się jakby interesować, jak to wygląda w takiej, powiedzmy, szerszej skali rynku, no ale na pewno jest duże zainteresowanie reportażem. I z czego to wynika? Powiem ci, że znowu, im dłużej w tym siedzę, tym trudniej mi jest powiedzieć, bo może jest coś w tym, że ta prawdziwa historia w jakiś sposób lepiej nas, nie wiem, no może nas przekonuje bardziej niż ta nieprawdziwa, ale z drugiej strony świetna powieść może wciągnąć o wiele bardziej niż reportaż. Kurczę, no trudne pytania zadałaś na sam początek i wydaje mi się, że moja odpowiedź nie będzie dla ciebie satysfakcjonująca, bo jest dosyć płytka, taka, wiesz, na bardzo ogólnym poziomie, ale właśnie przez to, że długo siedzę w tym reportażu i teraz właśnie siedzę mniej, wcześniej siedziałem bardziej, jest mi trudniej wydawać jakieś takie, wiesz, opinie mocniejsze.
To odwrócę. Dlaczego ty zacząłeś czytać reportaż?
O, to jest bardzo dobre, i to jest bardzo dobre pytanie, bo teraz ci mogę odpowiedzieć bardzo konkretnie. Ja zacząłem czytać reportaż po to, żeby pisać reportaż. To znaczy, ja zawsze chciałem pisać książki. Gdzieś to w liceum się tak uformowało, że stanowiłem być dziennikarzem, ale dziennikarzem, co ciekawe, to ja sobie wyobrażałem, wiesz, Kamila Durczoka i Tomasza Lisa. Te gwiazdy ówczesne, takie bardzo, bardzo silne, które no później
spadły z firmamentu, tak.
I to był dla mnie dziennikarz, ale właśnie w którymś momencie, kiedy zacząłem pracować w mediach, już na studiach tutaj w Warszawie, pod wpływem właśnie książek reporterskich, głównie Kapuścińskiego, pomyślałem sobie tak, no ja chcę czytać, pisać reportaż, bo fajne są te książki reporterskie, które gdzieś tam mi przypadkowo wpadły. I nie chciałem się w żaden sposób uczyć reportażu gdzieś przez kogoś, tylko właśnie przez czytanie. Więc zacząłem dużo czytać, później założyłem blog i tak to się potoczyło. Więc ja zacząłem czytać reportaż, żeby się nauczyć, a reportaż książkowy podobał mi się z tego względu, że wydał mi się też takim wyzwaniem. Wyzwaniem w tym sensie, że jeżeli ja chcę napisać książkę, bo zawsze ta książka była jakimś tam celem, to jeżeli ja z materiału reporterskiego jestem w stanie stworzyć świetną historię, która wciąga, to to będzie moim osobistym większym sukcesem niż zmyślenie historii jakiejkolwiek, bo zmyślenie jest łatwiejsze.
To tutaj dodam, to celem na początku było napisanie jakiejkolwiek książki reporterskiej, czy chodziła za tobą Izbica od początku?
No właśnie chyba jakiejkolwiek książki reporterskiej, jakiejś. I co ciekawe, ja w tym pierwszym takim okresie zafascynowania reportażem, głównie właśnie Kapuścińskim i Jagielskim i takim reportażem zagranicznym, chciałem pisać o zagranicy. I też, co ciekawe, Nie wydawało mi się, że ciekawe tematy znajdę w Polsce. O. Stąd właśnie jakieś tam moje próby wyjeżdżania gdzieś tam i pisania o sprawach zagranicznych. Też kiedy pracowałem w mediach, pracowałem w TVN24 w portalu, to też skupiałem się na zagranicy, a nie na Polsce, bo ten temat mnie interesował. Ja stosunki międzynarodowe studiowałem. Też z tego właśnie względu, że interesował mnie świat. No więc widzisz, no ta Izbica gdzieś tam zawsze była z tyłu, no bo ja ją znałem właśnie z dzieciństwa i ona zawsze była obecna na wakacjach u dziadków, ale nigdy mi przez te pierwsze lata nie przychodziła do głowy jako temat książkowy, bo też nie wiedziałem o niej wiele.
To kiedy wynikła Izbica?
Ona tak się powoli skapywała właśnie wtedy, kiedy...
Powieść o żydowskim miasteczku Izbica.
Tak, ona skapywała po prostu wraz z takimi moimi zabawami dziennikarza, bo kiedy jeszcze nie byłem dziennikarzem, a chciałem być dziennikarzem, reporterem, to no właśnie dziadków nagrywałem jako jakiś taki na przyszłość materiał reporterski. Nie? Nagrywałem ich opowieści o przeszłości. No i gdzieś tam się pojawiali Żydzi, czy to we wsi, w której mieszkali moi dziadkowie, obok Izbicy, czy to właśnie w samej Izbicy. I powolutku jakoś ta Izbica najpierw była w mojej świadomości, najpierw się ukazała jako no jakaś taka ciekawa historia, o której nie miałem pojęcia przez niemal całe swoje dotychczasowe życie. I tak naprawdę dopiero kiedy najpierw napisałem jeden, drugi, trzeci artykuł o Izbicy, bo znowu nie czułem, że to jest temat na książkę. Kiedy pomysł na książkę trafił do finału stypendium Kapuścińskiego, to ja jakby zostałem przez innych przekonany w ten sposób, że to jest temat na książkę i to, co ja sobie tam planuję, wymyślam, kogoś może zainteresować, bo znowu nie czułem, że to może kogoś interesować aż tak bardzo jak mnie na przykład. Mhm.
Wspomniałeś też po drodze o Kapuścińskim i zastanawia mnie taka jedna sprawa, no bo polska szkoła reportażu, tak mówiąc w cudzysłowie i nie zawężając tego do Instytutu Reportażu, tylko patrząc na to zjawisko historycznie, bo ono jest przede wszystkim historyczne, no to jest Ryszard Kapuściński, Hanna Kral, Krzysztof Konkolewski, a do dzisiaj trochę ciągnie się za sprawą tych kolejnych, którzy uznali te postaci za swoich mistrzów, czyli też pośrednio przez ciebie. I zastanawiam się, dlatego że mówimy często o tym jako reportaż literacki, o pracach Hanny Kral, o Ryszardzie Kapuścińskim, a to dlatego, że jak wszyscy wiemy, od 1945 do 1989 roku trzeba było pewne treści pseudonimować. I stąd wzięła się tak naprawdę jakaś kariera metafory, tak? Nie można było pisać wprost, więc często, zwłaszcza u Hanny Kral, widać, jak bardzo niektóre rzeczy są metaforyczne i w tym momencie historycznym wszyscy wiedzieli, co się za nimi kryje. I można je czytać właśnie jako reportaże z kluczem, ale też później, nie mając już tego kontekstu, można je czytać po prostu z taką warstwą literacką. I zastanawia mnie, czy dzisiaj uważasz reportaż literacki za formę historyczną i polską szkołę reportażu za formę taką historyczną? Czy on jest dzisiaj naczelną taką, wiesz, kategorią myślenia o reportażu?
To wiesz co, to jakby chyba dwie sprawy. Przynajmniej ja to tak widzę z mojego punktu widzenia. Jeżeli się gdzieś tam w takich środowiskowo-krytyczno-literackich kręgach rozmawia o reportażu, no to właśnie bardzo często pojawia się taka kategoria reportażu literackiego, tam się właśnie przerabia...
Z którą nikt nie wie, co zrobić.
Tak, tam się przerabia najczęściej temat prawdy w reportażu i co to jest ta literackość i tak dalej, i tak dalej. Ale to robią jakby najczęściej osoby właśnie związane jakąś z tym światem reportażu czy po prostu książkowym. I tam rzeczywiście ten reportaż literacki jest właśnie w takiej dyskusji mocno zaznaczony. Ale jakbyś zobaczyła na książki, które wychodzą polskich autorów, no to wydaje mi się, że jednak ten taki reportaż bliżej gazetowego, jeżeli chodzi o formę, jest dominujący. Bo w tych najlepszych wydawnictwach, które wydają reportaże, to tych książek, których autorzy pisząc wykorzystują właśnie elementy no, różnych jakichś chwytów literackich w swoim pisaniu, no jest jednak niedużo. No, najczęściej są to rzetelne teksty dziennikarskie. Bardziej byśmy je nazwali tekstami dziennikarskimi niż tekstami literackimi. Są bardziej dosłowne, właśnie mniej operują metaforą, tymi innymi środkami wyrazu, więc tutaj jednak jakby patrząc na statystyki, wydaje mi się, że ten reportaż literacki nie jest taki dominujący.
No i teraz ja sięgnę do Izbicy, dlatego że specjalnie powiedziałam książka, jeszcze nie dotykałam gatunku, bo tutaj dzieje się dużo, dlatego że Izbica też ma swoje momenty, no właśnie czego, reportażu powieściowego, dużo tu przecież takiej narracji trzecioosobowej, dotwarzania możliwych historii gdzieś na kanwie tych faktów, które gdzieś znajdujesz, czy opowieści.
No, chyba nie dotwarzam, wydaje mi się, że wszystko jest jakby wyciągnięte ze źródeł.
Ale myślisz, że to jest aż tak możliwe, że bierzesz źródło, w którym, no właśnie, są to jakieś rozmowy, ale jednak dopisujesz chyba trochę sceny, w sensie wiesz, nie. Możliwych wrażeń tych osób, wchodzisz im w głowy, tak. Myślisz jak oni.
Tak.
O to mi chodzi, nie? W sensie, że to jest
nie.
Jakaś taka technika.
Wszystko jest ze źródeł tak naprawdę. Ja sobie nic nie wymyśliłem w takim sensie, że powiem na przykładach.
Tak,
nie? Pewnie. Jest taka scena, w której Fischel Białowicz wraca do Izbicy i mówi, że... To znaczy, ja tam opisuję, że się boi, że się trzęsie jakby. Coś takie, jest tam takie słowo, że się trzęsie albo coś koło tego. I no ja sobie tego nie wymyśliłem. On to dokładnie słowo, że się trzęsie, zawarł w swojej książce autobiograficznej. I ja sobie po prostu to charakterystyczne słowo, które określa jego stan jakiś tam, w którym był, przywłaszczyłem, użyłem go, wiedząc, że ono jest zgodne z prawdą. Kiedy na przykład jest historia dziewczynki, która w taki trochę dziwny, surrealistyczny sposób widzi świat. To jest taka dziewczynka, której ojciec jest szewcem i został zamknięty do kozy, nie? To też jest w ogóle bardzo... To jest jeden z moich ulubionych tekstów.
O ten fragment chciałam Cię właśnie zaczepić.
Właśnie. To jest taka sytuacja, w której...
Ona widzi wielkiego kozła, który połyka jej tatę, tak. Potem widzi malowidła.
Które wodzą wzrokiem tak. Za kimś, nie? Takie niestworzone rzeczy, ale to są słowa, które w rozmowie powiedziała mi bohaterka. W takim sensie, że to był taki lew, nie byk, przepraszam, to był byk. Byk, który wodził wzrokiem i on, tak jak jest w tej scenie, i ta scena została mi opowiedziana, jak robiła krok w tę stronę, no to wyglądało się, że patrzy w tę stronę. Jeżeli w tę stronę, no to w tę stronę. Tą dziewczynkę, która była wtedy właśnie malutką dziewczynką, ten świat fascynował, że taki byk tak patrzy na mnie w tę i w tę stronę i ona to zapamiętała. Tak samo zapamiętała to wrażenie takiego niezrozumienia świata właśnie z tą kozą, która była aresztem. Wszyscy na ten areszt mówili koza, ale ona kozę kojarzyła jako zwierzę, więc jak tata poszedł do kozy, to ona myślała, że on siedzi w tej kozie. I ona mi o tym opowiedziała, więc z tego biorą się takie, wydawałoby się jakieś domyślone, czy jakieś takie kreacyjne rzeczy, ale ja jestem na nie czuły, bo ja bardzo lubię takie surrealistyczno-magiczne klimaty i myślę, że jeden z reporterów jakiś, który by podszedł do tematu, by sobie olał taką sprawę, a ja sobie ją zatrzymałem, bo ona tym bardziej wartościowa mi się wydawała. I to są takie tematy, takie wątki, które mi przychodzą teraz konkretnie, które Ci mogę z głowy powiedzieć, jeżeli byśmy prześledzili tekst i mogłabyś mnie o jakieś zdanie zapytać, to ja bym Ci powiedział, no skąd ono jest, nie? Dlaczego ono jest i że ono no, nie jest kreacją.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo właściwie włączasz to w taką narrację swojej powieści, no właśnie, chciałam powiedzieć od razu powieści, swojego reportażu, swojej książki, ale kiedy ja to czytam, albo kiedy czyta to osoba, która po prostu nie jest tobą, gdzie ty masz od razu bibliografię w głowie przypisaną do tego fragmentu, to rzeczywiście ten fragment kreacyjny, do niego się właśnie chciałam odnieść, dlatego że on jest bardzo taki wizualny, może się wydawać, że no właśnie, czerpie z prawideł literackich, czysto.
Wiesz co, literackich, okej, tylko że tu nie chodzi o to. To jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że w ogóle w rozmowach o reportażu, jeżeli pojawia się kategoria literackości, to ona stawia się do niej znak równości, że to jest jakieś zmyślenie, jakaś kreacja. Ja kiedy mówię o literackości, myślę o wykorzystywaniu chwytów literackich, czyli narzędzi, które daje nam poezja i literatura, do tego, żeby opowiadać o świecie. Czyli oczywiście metafora, oczywiście jakieś tam inne rzeczy, ale metafora też w tym sensie, że ja z wydarzenia, które zostało rzeczywiście gdzieś tam miało miejsce, zostało opowiedziane albo zostało zapisane w źródłach, ja buduję tę metaforę. Co ono oznacza? Jakieś drugie dno buduję poprzez takie ułożenie faktów, żeby one właśnie pokazały tą metaforyczną opowieść. Czyli na przykład, znowu wracamy do dziewczynki. Jeżeli masz tą dziewczynkę, która się dziwi temu światu, w której jest jakaś wielka koza i byk, który się rusza, i jeszcze inne takie wydarzenia, słowa, których ona nie rozumie, nie? Tam jest chyba zasiedzenie, tak. Takie słowo, którego nie rozumie, i tam kilka jeszcze innych.
Żydokomuna,
właśnie. To jest oczywiście historia prawdziwa tej dziewczynki, która takich rzeczy doznawała, ale to jest też właśnie taka metaforyczna opowieść o świecie, który powstał w Izbicy po tym, jak Żydzi z niego zniknęli. To znaczy świat, który nawet dla mieszkańców Izbicy wydawał się dziwny, wydawał się właśnie trochę surrealistyczny w takim sensie, że to był zupełnie inny świat od tego, który był przed wojną. Nagle Żydzi zniknęli i na przykład w Izbicy bano się, że nie uda się odtworzyć handlu, bo 95% handlu mieli w swoich rękach Żydzi. I to uczucie tego świata, który jest zupełnie inny, chciałem właśnie w ten taki, w tym, jakby tu powiedzieć, między wierszami przemycić. To o to chodziło w tym konkretnym rozdziale, bo on się właśnie pojawia w tym miejscu, w którym nagle świat żydowski przestaje być żydowskim i zmienia się w jakiś inny. Ten szok tej zmiany pokazuje właśnie tym zdziwieniem tej dziewczynki. Wykorzystując, jak widzisz, wszystkie rzeczy, które zostały mi opowiedziane, a nie próbując właśnie tam coś zmyśleć.
To ja cię wezmę pod włos, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. To dlaczego nie napisałeś "powiedziała mi"?
Bo tak sobie wymyśliłem, po prostu taką formę sobie wymyśliłem i tyle. Nie ma potrzeby, wydaje mi się.
Bo wiesz, jesteśmy w takim miejscu, gdzie to jest taki bardzo, trzymajmy się już tego fragmentu, który jest tak mocno literacki, tak, że wydaje mi się, że nie ma siły, że ktokolwiek wpadnie na pomysł, że to nie ty stworzyłeś ten świat.
No to trudno. Tak naprawdę ja nie mogę się bronić. Ja się nie boję powiem tak, ja nie chcę się bronić, bo się nie boję zarzutów o to, że coś zmyśliłem, bo no, gdyby ktoś do mnie przyszedł, to moglibyśmy się z tą panią spotkać. Bo ona żyje i mogłaby to jeszcze raz opowiedzieć. Więc ja się nie muszę tłumaczyć i chciałem to w ten sposób opowiedzieć, bo wydawało mi się właśnie, że w ten sposób to, co chcę powiedzieć, będzie najlepiej opowiedziane. No i tak to po prostu zrobiłem. I nie mam problemu z tym, że ktoś sobie tam pomyśli, że to jest, nie wiem, no właśnie, jakoś przerobione za bardzo, nie? No bo wiem, że nie, no.
A zastanawiam się teraz, kiedy tak rozmawiamy o różnych prawidłach i technikach pisania, czy w ogóle powinniśmy się upierać przy samej etykiecie reportażu? I podłączam też do tego drugie pytanie, bo wydaje mi się, że twoja druga książka reporterska, czyli Las zbliża się powoli, jest zupełnie inną praktyką pisania reportażu. I teraz pytanie, czy to prawda, czy fałsz, czy mi się wydaje, ale właśnie,
no właśnie
te dwie rzeczy.
Reportażu, czy reportażu, nie?
Czy reportażu, bo do połowy na pewno.
Tak, to dobra, jeżeli chodzi o Izbicę, to ja od samego początku nie chciałem sobie narzucać jakby jakichś form gatunkowych, żeby mnie cokolwiek ograniczało. To znaczy, jeżeli chciałem sobie skorzystać z tych narzędzi literackich budowania historii, no to sobie korzystałem, bo uważałem, że w tym momencie to jest potrzebne i na przykład najlepsze dla historii, bo to zwykle z tego wynikało. Wybierałem taką bardziej, powiedzmy, powieściową formę, bo wydawało mi się, że ona jest najlepsza dla historii. Na przykład ta część z Toiwim i Ryśkiem, która jest taka, powiedzmy, właśnie powieściowo napisana, ona jest bardzo trudna, ona jest ciężka, ona jest emocjonalnie trudna dla czytelnika, bo tam się dzieją straszne rzeczy, więc zależało mi na tym, żeby ona nie była po prostu ciężka w czytaniu, tylko właśnie taka, przez którą się będzie przechodziło, bo to jest tak dla mnie też ta historia Ryśka i Toiwiego, fundament do opowiadania o Izbicy dalej. Znaczy te rzeczy, które później napisałem, są dla mnie ważniejsze, bo dotyczą bliższych nam czasów i współczesności, nie? Więc nie dawałem sobie żadnych ograniczeń, jeżeli uważałem, że ma to być napisane w trochę bardziej dziennikarski sposób, bo są takie teksty trochę bardziej dziennikarskie, jak na przykład ten o tym, jak wygląda pamięć czy postpamięć w miastach takich mniejszych na temat swojej żydowskiej przeszłości. To jest bardzo dziennikarski, konkretny tekst. A właśnie, jeżeli chciałem wzbudzić jakąś taką refleksję nietypową, jakąś taką dodatkową, no to sięgałem trochę po takie bardziej, powiedzmy, poetyckie środki wyrazu, na pewno nie dziennikarskie, jak na przykład w przypadku tekstu o Paulo Oberlanderze, gdzie to nie jest kompletnie informacyjny tekst, tylko to jest taka trochę impresja na temat właśnie raczej pobudzająca refleksję, a nie opowiadająca jakąś historię. I oczywiście to, co powiedziałaś, Las zbliża się powoli, jest zupełnie inną książką, z tego względu, że ja po prostu już się zmieniłem jako twórca i czytelnik. Przeczytałem kolejne książki, które mnie w jakiś sposób rozwinęły. Doświadczyłem też po prostu zetknięcia z tym tematem, który też narzucił troszeczkę formę. No i też jakaś taka refleksja na temat formy reportażu się u mnie pojawiła z biegiem tego czasu, tych 2 lat, kiedy ta książka powstawała.
To powiedz teraz tak pokrótce, żebyśmy też mieli rozeznanie, zwłaszcza, że to premiera. Co jest tematem, bo chyba trzeba mówić na początku o temacie, przy Las zbliża się powoli. I czy to jest właściwie reportaż historyczny do połowy? Czy on się rozpada? Tak, jak to wygląda?
To jest przede wszystkim opowieść o Lesie Dębrzyna, w którym tuż po wojnie mordowano osoby, które wracały do Polski z robót w III Rzeszy. Chociaż nie do końca to jest też na 100% pewne, czy tylko to były osoby wracające z robót w III Rzeszy, bo mogły się tam jeszcze takie, mogły się tam po prostu pojawić przypadkowe, powiedzmy w cudzysłowie, osoby. Tych morderstw dokonywała grupa lokalnych mężczyzn i ja trochę rekonstruuję ten proceder. Później próbuję zrekonstruować, jak wyglądało milczenie o tym procederze, bo to jest też bardzo ważne w tym przypadku, że okoliczni mieszkańcy raczej z dużą pewnością wiedzieli, kto w tej grupie był, kto rabował, kto mordował te osoby, więc ja trochę badam właśnie tą pamięć, niepamięć, to milczenie, zapominanie i jak ono wyglądało w takim ujęciu, powiedziałbym, historycznym, czyli od, powiedzmy, 1945 roku. Tą pamięć, niepamięć badam do roku 2000, nawet 2022. I to jest tematem tej książki. Jest to w jakiś sposób reportaż historyczny i ja rozumiem, że można powiedzieć, że on się w pewnym momencie rozpada, bo jest takim reportażem, który jest też opowieścią o opowiadaniu opowieści. O, tak jak Katarzyna Koblarczyk napisała w blurbie, który jest super trafny w tym przypadku. I moim zdaniem ta opowieść o opowiadaniu opowieści jest bardzo ważnym elementem, bo ona jest takim elementem, który jest uniwersalny. My możemy sobie odnieść to do większej ilości historii, które sobie opowiadamy i do wielu, wielu książek, które nam na ten temat opowiadają. To jest też opowieść oczywiście o tym, jak wyglądają narracje historyczne, o tym, kto nam opowiada, dlaczego opowiada i dlaczego w taki sposób nam opowiada.
No bo ty w lesie, będę tak mówić, ty w lesie, ale w ale swojej ja też drugiej
używam,
książce.
Ja też używam słowa po prostu las.
To musi konfundować, nie? W sensie ja w lesie coś napisałem. Fantastycznie. Na polanie siadłem i napisałem. Tak. Ale ty w lesie piszesz o kłamstwie, o zatarciu, o przemilczeniu, o fałszu. I napisałeś nawet takie jedno zdanko, które pozwoliłam sobie wynotować. Może to, co robię, powinno nazywać się niedoreportażem. I tak się zastanawiam.
Ja wiedziałem, że sobie to weźmiesz.
Tak, no to widzisz, bo jeszcze dojdziemy do tego sporu o prawdę, ale będę chciała go delikatnie przeformułować. Natomiast dojdźmy do tego tak. Jak tutaj w ogóle móc zaaplikować jakiekolwiek kryteria prawdy, bo w ogóle koncepcji prawdy tak filozoficznie jest mnóstwo. Ty wchodzisz na scenę i mówisz wprost, nie ma konkluzji, trudno powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. I teraz się tak zastanawiam, czy na przykład wydaje mi się, że będzie spora grupa czytelników, która skończy tę książkę i będzie miała takie, dlaczego on mi nie powiedział kto? Dlaczego nie zdradził nazwisk? W sensie, wiesz, jesteśmy trochę w takiej historii, gdzie nie dochodzimy dokładnie do tego celu, nie? Mamy właśnie opowieść o zbiorowym pamiętaniu, natomiast co chyba byłoby takie dosyć klasyczne i czego można by się było spodziewać właśnie od tego reportażu, od tej książki, jest to, żebyśmy się dowiedzieli, kto zabił. Trochę taka odwrócona historia kryminalna, nie? Czego ty chcesz od reportażu? Czy chcesz przekazywania prawdy o świecie, czy jakieś możliwości wczucia się w inną postać, zgłębienia tych mechanizmów? Co sobie wyznaczyłeś tą książką?
To jest bardzo dobre pytanie, bo mi się bardzo dużo rzeczy zmieniło właśnie pod wpływem i pisania, i czytania innych książek. Myślę bardziej w taki, powiedziałbym, literacki sposób. Zaraz ci powiem, o co w tym chodzi, bo kiedy sięgasz po jakąś książkę z literatury pięknej, to bardzo często jakby nie masz w niej, wobec niej oczekiwań, że ona cię gdzieś dowiezie. Ona cię ma zabrać w jakąś podróż i ty masz coś przeżyć, ona ma w tobie coś wywołać, nie? I okej.
Czasem wystarczy język,
tak,
nie?
Czasem wystarczy język, czasem wystarczy właśnie kilka takich zagwozdek, jakichś refleksji, które ona ci wywoła i zostawi cię z nimi, nie? Bardzo często jest tak, że czytasz jakąś literaturę piękną, jest jakieś zakończenie, mówisz, no ale czemu akurat tutaj się to kończy, nie? I ty musisz się zacząć zastanawiać, co to zakończenie jakieś tam ma oznaczać, nie? I ja sobie ten rodzaj myślenia zaprzągłem do myślenia o reportażu.
To wracamy, znaczy, do punktu wyjścia i reportażu, tak, literackiego.
Tak, ale też powiedzmy, że on jest w tym sensie literacki, ale jakby chciałem sobie przeciwstawić reportaż reportażowi, to znaczy, żeby właśnie trochę ten gatunek wziąć pod włos, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, po prostu zacząłem myśleć o tym, co historia ze mną robi na poszczególnych etapach, w poszczególnych punktach, jak jedna historia czy jakaś jedna scena może, właśnie używam tam takiego sformułowania, rozpędzić myślenie, czyli sprowokować do refleksji. Jak jedna historia niepołączona z drugą może się czytelnikowi w trakcie czytania połączyć w jakiś sposób, kontekst nowy stworzyć. Na tym mi zależało. Nie zależało mi na, jakby to powiedzieć, dowiezieniu tego, też jak to nazywam, katarzis czytelniczego, bo tak jak uważam i też piszę to w książce, to katarzis, którego czytelnik nie przeżywa, ono właśnie sprawia, że ta historia zostaje, że ona nas męczy, że ona, wiesz, nie jest rozwiązana, więc nie możemy o niej zapomnieć tak łatwo. I to jest jakby pierwszy powód, dla którego ta historia jest tak skonstruowana, a po drugie ta konstrukcja, no, jakby klika się z tym, co pisze o procesualności historii, procesualności pamięci, ale no też historii, która się nie kończy. Do historii, która się wydarzyła, cały czas są dopisywane nowe, powiedzmy, rozdziały, nowe wątki, i ta książka, która za chwilkę będzie książką, ona znowu dopisuje kolejny rozdział i ta historia, którą ja opowiadam, już nie będzie taka sama po wydaniu tej książki, bo ona zmieni trochę, wiesz, świadomość ludzi i będzie ciąg dalszy. Więc ja nie mogę postawić kropki w mojej książce, bo ja wiem, że ta historia się nie kończy.
Właśnie to mnie interesuje i o to chciałam cię dopytać, bo wchodzimy trochę na taki grunt etyki reportażu. No bo wchodzisz do miejscowości, która jest tak naprawdę do pewnego okręgu, do kilku miejscowości, która jest skażona taką dużą traumą i strachem. Dlatego, że te osoby, które wiedziały mniej więcej, kto mógł mordować, bo to nie jest powiedziane wprost tak naprawdę, kto mordował. Mamy przynajmniej dwie osoby, które są mniej więcej wskazane na, powiedzmy, 99%.
No i niektóre się przyznały też mamy.
Tak. To jest inna sprawa, że był proces, natomiast potem nic się nie stało tak naprawdę z tymi osobami.
Było śledztwo, procesu właśnie nie było.
Ach, tak? Przepraszam, tak, dokładnie. Natomiast potem te dokumenty gdzieś zniknęły tak. I w ogóle wyglądało to przedziwnie. Natomiast zastanawia mnie taka rzecz, skoro te osoby po dziś dzień, po rok 2022 boją się nazwać tych sąsiadów, nadać im imiona i pełne nazwiska, albo wystąpić często pod swoimi nazwiskami i wskazać oprawców. Czy ta książka, no właśnie, co ona może zrobić z tą społecznością? Czy za 20-30 lat na przykład tam wrócisz i dowiesz się jeszcze więcej, bo po prostu ta książka zapoczątkuje pewien łańcuch zdarzeń.
No, on już jest zaczęty.
No właśnie, jak to będzie tam teraz wyglądać? Bo wydaje mi się, że twoja książka jest i zebraniem wielu źródeł, artykułów i przeróżnych rzeczy, o których tamci ludzie nie mieli pojęcia, słyszeli tylko różne sprawy z opowieści. Natomiast ty zbierasz to w książkę i jeszcze pokazujesz ciągi dalsze. I co teraz z taką odpowiedzialnością reportera? W sensie, bo tam pojawiały się groźby śmierci, że skończysz jak tamci. Do dzisiaj, nawet przez wnuczków i zapewne prawnuczków osób, które zabijały przy torach kolejowych. Jak się z tym czujesz i czy tam wrócisz i czy będziesz obserwował tę społeczność?
Na pewno wrócę. Na pewno wrócę. Jeżeli nie bezpośrednio do tych miejscowości, to w te okolice, bo będzie też w październiku kilka spotkań na Podkarpaciu, ale to jest tak, że rozmawiam, czy rozmawiałem właściwie tylko z tymi osobami, które zgodziły się na to, żeby porozmawiać. Te osoby, które zgodziły się na wystąpienie pod nazwiskiem, są pod nazwiskiem, te, które nie są. I też dodatkowo, oprócz tego, że nie ma nazwisk, to czasami zmieniam jakieś tam drobne szczegóły, żeby te osoby nie zostały odkryte, co później piszę też w książce.
Myślisz, że to możliwe, że nie zostaną odkryte?
No trudno powiedzieć. Jakby zrobiłem wszystko, żeby były jak najmniej widoczne. Wiesz, te osoby, zauważ, które opowiadają jakąś historię anonimowo, najczęściej jest tam tylko ich monolog. Tam nie ma cech charakterystycznych, jakichś takich miejsc, jakichś rzeczy, po których można ich rozpoznać. Więc też to, jeżeli właśnie mówimy o jakiejś takiej etyce, to jest też bardzo ważne, żeby wyczuć, jak dana osoba czuje się z tematem. Bo jeżeli na przykład rozmawiałem z Władysławem Łanią, który jest bardzo otwarty, który od razu mnie zapraszał, który już wcześniej występował w mediach i opowiadał o Lesie publicznie, prezentując na przykład swoje zdjęcie prezentując w gazetach lokalnych, no to ja nie mam problemu. Ja wiem, że tutaj nie ma żadnego takiego, jak to się mówi, no etycznego problemu, tak. A jeżeli ktoś mówi, że nie chce ze mną rozmawiać, jest taka scena zresztą, ja przychodzę do pewnego małżeństwa, które mówi, żona mówi, że mąż ze mną porozmawia, ale nie teraz, tylko za 2 tygodnie. Więc przyjeżdżam za 2 tygodnie i okazuje się, że mąż jednak nie chce rozmawiać. No ja przyjechałem za te 2 tygodnie, tak jak mówiłem, i no nie nagabuję, po prostu wysłuchuję, dlaczego ta osoba nie chce ze mną rozmawiać i tyle. I też jakby nie podaję żony.
A czy zdarzyło ci się w przygotowaniu do tej książki porozmawiać z kimś, komu się wymsknęła opowieść i potem ją cofnęła?
Nie. Nie,
okay.
Ani razu. Nie, nie. No więc jakby właśnie to wyczucie, jak kto czuje się z historią, tak samo pani Józefa, która też występuje pod imieniem i nazwiskiem, która barwnie opowiadała, też nigdy nie miała problemu z opowiedzeniem tego. Wystąpiła w filmie, o którym ja też piszę. Więc znowu, ta osoba nie miała problemów z mówieniem przed szeroką publicznością.
Ale łapiesz ją, tak, to była bodajże właśnie pani Józefa, łapiesz ją na tym, że posługuje się pewnymi kliszami, które mogła gdzieś przeczytać, które mogła u kogoś usłyszeć, że mówi zdaniami zasłyszanymi.
A nie, to inna osoba.
To inna osoba, sorry. Tak. Mhm. I co wtedy?
No i wtedy to jest bardzo ciekawe. Kiedy ktoś mówi, opowiada historię, myśląc, że opowiada ją swoimi słowami, ale ja widzę, znając materiał bardzo dobrze, że wiele z tych obrazów, które mi są przedstawiane jako historia wręcz przeżyta przez tą osobę, no po pierwsze nie mogą być jej przeżyciem, bo jest za młoda, a po drugie widzę, że są mi opowiadane sceny, które ja znam na przykład z artykułów w gazecie.
No bo to jest ten problem świadka, nie? W sensie, co zrobić ze świadkiem, bo nie można mu odmówić pewnego doświadczenia i zanurzenia w tej historii, ale jednak widzisz, że świadek, no właśnie, nawet nie wiem, co powiedzieć, kłamie, ale mimowolnie nie, i nie wie, że kłamie.
To jest właśnie,
czy jak to wygląda?
To jest właśnie ta postpamięć, o której ja piszę, to jest jakby wręcz sedno tej książki, mm-hmm. nie?
Do tego cię próbuję skierować.
To jest sedno książki i to jest dla mnie temat. Jeżeli ktoś właśnie mówi nie swoimi słowami i to jest tak, że ja o tym piszę jakby offem. Że biorę to na warsztat i analizuję dlaczego, skąd to się brało, nie? To opowiadanie nie swoimi słowami historii, które się opowiada tak, jakby się je przeżyło, nie? Więc ja dużo poświęcam miejsca postpamięci tym procesom wszystkim, które wpływają na naszą pamięć, która nie jest nasza, ale którą uważamy bardzo mocno za naszą.
A czy miałeś poczucie, że otwierasz puszkę Pandory, że znowu kopiesz w opowieści?
No właśnie nie, myślałem, że tak będzie. Ale ale te wszystkie rzeczy, które też wymieniam w książce, czyli artykuły, które się pojawiły po 89 roku, film Nie sądzić, film Wielki strach, które otworzyły tą społeczność, też badania profesor Lubańskiej, która na miejscu w 2016-17 roku też otwierała te osoby. I ja, jest taki fragment w książce, pisze, że byłem wręcz zdziwiony tą otwartością. To znaczy może, byłem zdziwiony tą otwartością, bo wydawało mi się, że częściej będą osoby przede mną zamykać drzwi i na przykład nie będą chciały o nazwiskach opowiadać. A mi właściwie wszyscy mówili wszystko po nazwiskach. Więc i co ciekawe, duża część tych nazwisk, które krążyły w opowieściach, ma potwierdzenie w źródłach historycznych, czyli w dokumentach, które znalazłem w IPN-ie. Ale z drugiej strony, wracając do tej postpamięci i tego wszystkiego, co uważamy za swoją pamięć, ale naszą pamięcią nie jest, wiele też było historii, które gdzieś się albo narodziły, albo zostały przekręcone. Trochę tak jak głuchy telefon działa, nie? Że jak się podaje jakąś informację, to ona się zniekształca. I też próbowałem trochę ten proces zniekształcania odtworzyć. I tam też punktowałem historie, w które nie wierzę.
Mm-hmm. Ale Las jest przede wszystkim opowieścią o mordach w Dębrzynie, na Polakach wracających z robót w Niemczech, przez Polaków z okolic Dębrzyny właśnie. To są lata 45-46 i na pierwszy rzut oka, czy na pierwsze takie usłyszenie, to się wydaje niemożliwe tak naprawdę. No bo co? Wracają Polacy z Niemiec po wojnie i są zabijani przez Polaków. Często to są sąsiedzi. Pojawiają się też historie, że byli to bracia, tylko na przykład się nie rozpoznali. Ale gdy pomyśleć o takich mechanizmach przemocy, o których ty też piszesz, o biedzie powojennej, o takiej agresji wywołanej przez wojnę, czy jak piszesz o zespole wojennym i też o PTSD, to zastanawiam się, bo napomykasz na Wielką Trwogę Zaręby, czy wpisujesz te wydarzenia w Wielką Trwogę?
Tak. To jest w ogóle...
Czy to jest trop, który się pojawił od razu, czy on cię zaskoczył?
Bo... Tak, w ogóle Wielka Trwoga to była pierwsza książka, którą przeczytałem, żeby się jakoś przygotować do pisania tej książki. I oczywiście ty mówisz, że to jest jakby nie do uwierzenia, że ktoś wraca właśnie z robót i zostaje przez być może sąsiada zabity, nie? Pod domem właściwie. A okazuje się, że po pierwsze na Podkarpaciu wzdłuż tej linii kolejowej, o której ja piszę, działo się wiele podobnych procederów w różnych miejscowościach. A dodatkowo to, co jest bardzo ciekawe, jeszcze przed przed premierą książki, wiele osób, które widziało zapowiedź, pisało do mnie z różnych stron Polski, że o, tutaj na Pomorzu, tam brat mojej mamy wracał i został zamordowany w ten sam sposób, wracał z robót i gdzieś tam szli i zostali zamordowani.
Za ubrania, za buty, tak, za poduszki.
Tak, za takie rzeczy. Więc to nie tylko ten las, nie tylko Podkarpacie, cała Polska. I o tym pisze też Zaremba, że to był czas, no właśnie, naprawdę wielkiej trwogi i to był czas taki, w którym te wydarzenia były powszechne, bo co ciekawe, do takich wydarzeń też dochodziło w Izbicy. To znaczy, nie znam konkretnie przykładów morderstw osób, które wracały z obozów, z obozów, tak, bo o Żydach pisze, którzy ginęli też w tym czasie, ale którzy wracali z robót w III Rzeszy, ale ten stan tego wielkiego strachu, chowania co wartościowych rzeczy albo ubierania się w takie bardziej brzydkie rzeczy, żeby nie kusić złodzieja w ciągu dnia, to w Izbicy też jest. I tam jest chyba 2-3 zdania są w Izbicy właśnie na ten temat. I to było naprawdę powszechne w Polsce. My po prostu nie zdajemy sobie sprawy, już jakby wyparliśmy chyba ten okres. I on też przez historyków jest rzadko poruszany. W takich publikacjach właśnie głośnych to książka Zaręby. Trochę też Magdalena Grzebałkowska w 1945 roku, Wojna i pokój, czyli ten czas przejścia takiego i chyba tyle tak naprawdę.
No bo twoja opowieść jest też taką opowieścią o polityce historycznej, czyli o takim problemie, z którym nie potrafimy się uporać, bo co rząd, co zmiana obozu władzy, tak naprawdę ta polityka historyczna zostaje wywrócona do góry nogami. I bardzo ładnie podsumowała to jedna z bohaterek, która mówi: moi dziadkowie mówili na takich ludzi, którzy chodzili i odczytywali wyroki, bandyci. Teraz słyszę, że mówi się oddziały albo żołnierze wyklęci. I to też jest taki bardzo mocny fragment, który rzeczywiście pokazuje przeobrażenia pamięci, ale też tej polityki historycznej. A dlaczego o tym mówię? Bo sam piszesz w tej książce, cały czas ciśnie mi się ta powieść, nie wiem dlaczego, w tym reportażu.
No to dobrze, to jest dla mnie komplement. Wiesz.
To dobrze. Że zostałeś za zainteresowanie się tym tematem wezwany do IPN-u.
Tak, ale to był całkowity przypadek. To jakby nie jest...
Bo brzmi poważnie, przeczytam nazwę, Siedziba Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. I tak. Czy byłeś zaskoczony?
Byłem, kiedy dostałem oczywiście to wezwanie, bo w trakcie mojej pracy nad książką IPN prowadził też śledztwo, które nie dotyczyło bezpośrednio wydarzeń w Dębrzynie, ale było z nimi powiązane i prokurator chciał sprawdzić, czy ja jako reporter, który już trochę w temacie grzebie i który rozmawiał z okolicznymi mieszkańcami, chciał sprawdzić, czy ja wiem coś więcej niż on. I okazało się, że wiem więcej niż on, bo udało mi się znaleźć w IPN-ie, czyli jakby pod jego nosem trochę, materiały, których on nie znał i o których mogłem mu powiedzieć. I w sumie to był, powiedzmy, być może jakiś tam wkład mój w to śledztwo, ale to tyle. To jest ciekawe, że rzeczywiście...
Nie miałeś tak przy Izbicy, prawda?
Nie. No i Izbicą jakby już się nikt chyba nie interesował. Mhm. Ale to jest taki ciekawy, ale nie najważniejszy wątek, chociaż też pozwolił mi poznać właśnie prokuratora, który się zajmuje tym tematem, porozmawiać z nim trochę i on mi też bardzo pomógł, więc mogę mu podziękować tylko.
To kiedy tak naprawdę pokazaliśmy sobie pewne przykłady z twoich książek, w ogóle z praktyki pisania reportażu i myślenia o reportażu, to jednak delikatnie zahaczmy o tę prawdę, ale nie w taki sposób, myślę, że symptomatyczny, dlatego że to jest temat rzeka, to jest dyskusja, która wraca, zazwyczaj jest w pewien sposób wskrzeszana, wydaje mi się, że przez Mariusza Szczygła, który dosyć mocno wypowiada się powszechnie w mediach o tym, że tak naprawdę, tutaj cytat z jednego tekstu, który był polemiką z Arturem Domosławskim, o którym za chwilę, i tak solidność w prezentowaniu informacji i danych przegrała historycznie z talentem do metafory. On bardzo mocno ustawia te dwie rzeczy naprzeciwko siebie, tak jakby fakt stał w zupełnej sprzeczności z metaforą. I tak sobie myślę, czy w ogóle ta dyskusja o prawdzie w reportażu, czy to jest jakiś moment przeobrażenia zawodu i czy ta dyskusja jest najbardziej istotna?
Fakt nie stoi w sprzeczności z metaforą, tak mi się wydaje. Mhm. Jakby dobrym, wydaje mi się, przykładem jest tytuł książki, pierwsze zdanie i ten obraz, który się buduje. Las zbliża się powoli, nie? To jest tytuł, to jest pierwsze zdanie.
I to jest Szekspir.
To oczywiście to jest nawiązanie do Szekspira, ale jakby tam też drugorzędne, powiedzmy, też można sobie klucz odbudować, znaczy dobudować interpretacyjny, jeśli się poprzez ten cytat z Szekspira tłumaczy, ale to nie jest kłamstwo. Las zbliża się powoli, nie jest właśnie kłamstwem, tylko ja w kolejnym zdaniu wyjaśniam, na czym to zbliżanie się polega. Tak naprawdę no, las po prostu się rozwija i on jakby podchodzi bliżej poprzez wzrastanie i sianie nowych drzew, krzewów i po prostu tego wszystkiego, co jest w lesie. I to zbliżanie się lasu jest też odczuwalne przez jedną z bohaterek, która jakby wyraża to bezpośrednio. No rzeczywiście, dębrzyna jest bliżej, nie? No i co? I mamy fakt, który ja opisuję, to zbliżenie się lasu, ale od razu buduje nam się jakaś metafora, więc tutaj to się super klika i to jest to, o czym na samym początku mówiłem, dlaczego ja chciałem pisać reportaż, że wydawało mi się, że jeżeli z materiału non-fiction uda mi się stworzyć właśnie super opowieść, znowu tutaj metaforę, no to jest ogromny sukces, bo to nie zmyśliłem tego, tylko ja sobie z rzeczywistości coś wyciągnąłem, przetworzyłem w taki sposób, że ten fakt się spina z metaforą.
Tak, bo dyskusja o reportażu, ona często zostaje przedstawiona w takim chyba dosyć spłyconym, takiej dosyć spłyconej wersji pod tytułem fakt walczy z metaforą, a nie metafora bierze się z faktu. No, bo to jest to, właśnie, o czym ty mówisz, prawda? I zastanawiam się, bo to jest też spór, który wyniknął w okolicach publikacji Kapuścińskiej Nonfiction, czyli to była...
2010.
Tak jest. To była praca Artura Domosławskiego, który tak naprawdę pokazywał nam historię Kapuścińskiego. I w tej biografii pojawiły się zarzuty, że Kapuściński, no właśnie, kłamał, malwersował, może zmyślał. I cały czas wracamy do jakiejś takiej, do takiego konfliktu między zmyślaniem a prowadzeniem narracji. I zastanawiam się, jakie są słabości polskiego reportażu według ciebie? Bo już sobie troszeczkę powiedzieliśmy o tym, że to jest nie do końca tak, przynajmniej w twoim wypadku, że fakt stoi w sprzeczności z metaforą. Tak jak powiedziałam, metafora bierze się z faktu. Natomiast co ty postrzegasz jako słabość reportażu? Bo może nie nazwaliśmy sobie tego jeszcze dobrze, bo rzeczywiście cały czas wracamy jak mantra do tego zmyślenia. Że jeżeli coś jest zmyślone, jest nieprawdziwe, trzeba to dyskredytować, nie?
Może odpowiem w taki sposób jakby przez siebie, nie? Po pierwsze, ja nigdy nie chciałem pisać reportażu takiego, powiedzmy, gazetowego. Zawsze chciałem, żeby on szedł w literacką stronę, ale był literacki właśnie poprzez to wykorzystanie literackich narzędzi, poprzez wykorzystanie środków takich, no, wręcz poetyckich wyrazu, nie? I ja tego w reportażu szukam. I szukam też od niedawna, tak mi się wydaje, po przeczytaniu przez wiele lat wielu reportaży i po powrocie do wielu klasyków, których albo przeczytałem wcześniej i średnio ich rozumiałem, albo przeczytałem po raz pierwszy teraz, jakby zrozumiałem, że to właśnie te fakty, na których reporterzy się skupiają, one nie mogą być, przynajmniej w moim rozumowaniu, też nie chcę jakby kategoryzować, że teraz tak się powinno pisać reportaż, tylko ja bym chciał jakąś taką odnogę reportażu sobie uprawiać, nie? W której fakty właśnie są służebne wobec właśnie jakiejś uniwersalnej metafory, którą chce się stworzyć poprzez te fakty i które nie są dla reportera metą. To znaczy to, że ja powiem wam, że coś się stało, to nie jest dla mnie satysfakcją i koniec, kropka. Tylko ja poprzez donoszenie o tym, co się stało, chcę sprowokować do myślenia nie chce być reporterem, który objaśnia świat, nie chce być reporterem, który jest pewny tego, o czym pisze, w takim sensie, że nie chce dawać rozwiązań jakichś, tylko chce czytelnika przeprowadzić przez proces jakiś myślowy, sprowokować go do myślenia, niekoniecznie dając odpowiedzi. Właśnie o to chodzi, że literatura, jak ją sobie czytamy, ona jest przede wszystkim, ta najlepsza, przede wszystkim jest dla ciebie zadaniem, jest prowokacją, ale jest przede wszystkim zadaniem, a nie rozwiązaniem. A bardzo często jest tak, że reportaż próbuje być rozwiązaniem w pewien sposób, nie? Że o, tu jest źle, a można zrobić tak i tak, albo po prostu tu jest źle i kropka, wytyka się jakiś błąd, nie? W jakimś takim, powiedzmy, społeczno-politycznym reportażu i się skupia na tym błędzie i tyle, nie? A ja bym chciał pokazywać, ja w ogóle jako reporter chciałbym być takim reporterem niepewnym tego, co się pisze, pokazującym tego, co sam pisze, nie? W sensie takim, który nie boi się pokazać swoich słabości, który nie boi się pokazać wątpliwości, ale nie dlatego, żeby właśnie dla samego pokazywania, tylko dlatego, żeby pokazać, żeby dać czytelnikowi różne punkty widzenia. No stąd właśnie nie mamy tego katarzis w tej książce drugiej o lesie, bo to już jest właśnie inna filozofia pisania niż w przypadku Izbicy, chociaż w przypadku Izbicy też nie ma takiej no, kropki, jak gdyby, nie? To też jest pokazanie, jest ona też tak zbudowana na takiej zasadzie wskazania na cykliczność albo kolistość historii i losów. Więc tak, i właśnie zapytałeś o te słabości polskiego reportażu.
Ja ci się wtrącę, bo to jest pytanie, które postawiłam też sobie. I w styczniu doktor Paulina Małochleb wrzuciła taki post na Instagrama, z którym ja się zgadzam w 100%, bo właściwie to jest to, o co mi chodzi, czego nie potrafiłam sama wyjęzyczyć, jeżeli chodzi o problemy z polską szkołą reportażu. Mianowicie to, że Polska Szkoła Reportażu pokazuje takie tylko problemy na przestrzeni swojej książki, które można rozwiązać bardzo łatwo, bardzo efektownie na przestrzeni tekstu. Takie, które są też łatwe emocjonalnie, albo wyciskają łzy, albo robią coś innego z odbiorcą, ale w taki ekstremalny sposób. Angażuje emocje tych czytelników i generalnie opisuje się to emocjami bohaterów, nie? I to jest dla mnie problematyczne, bo mamy książkę na temat. Zamyka się ta książka, koniec opowieści.
Tak. I znowu no, wrócę do tego, do jakby pytań albo uwag, które wobec reportażu, o może inaczej, to jest tak, że jeżeli czytasz na przykład Kafkę albo Kamisa, nie? To nie przeszkadza ci na przykład to, że proces czy zamek są niedokończonymi książkami, nie? Wystarcza ci to, co jest w nich, to ten właśnie proces myślowy, który one uruchamiają, nie? To zmaganie się z tekstem, z materią, z tematem, to jest w nich najważniejsze, nie? W Obcym jest u Kamisa, to jest super, nie? Nie ma tam rozwiązania żadnego. Jest główny bohater podstawiony pod sąd i on jest skazany, ale zakończenie jest bardzo dziwne, otwarte i nie za bardzo, no nie stawia kropki po prostu. I wobec literatury pięknej to jest normalne, ale wobec reportażu, no właśnie, jest jakaś taka pokusa domknięcia tego wszystkiego, nie? I wydaje mi się, że to nie jest konieczne.
A nawet domknięcia i też pisania tendencyjnego, bo potem
może z tego wynika właśnie pisanie tendencyjne.
Potem pojawiają się tak naprawdę takie myśli, czy taki reportaż, który jest właśnie pisany trochę tendencyjnie, z taką presją dokończenia, z presją zamknięcia, mówi tak naprawdę, naprawdę, coś o nas, o Polsce współczesnej, dlatego że jeżeli coś dociśniemy, coś domkniemy na siłę, zrobimy to tendencyjnie, ale będziemy w jakiś sposób przekonani, że to jest obiektywne, gdzie reportaż uważam, że nie jest obiektywny i wynika z naszych chociażby lektur, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy. Ale też problemem jest chyba to, w jaki sposób przedstawiamy różne zjawiska społeczne w Polsce, czy nie kreujemy jakiejś, wiecie, fałszywej patologii, czy nie próbujemy podkręcić wydarzeń.
No to jest tak, ale bo to jest też, to jest dobry przykład, rzeczywiście, bo to, czego ja nie chciałem zrobić w książce o lesie, to skupić się wyłącznie na tym lesie i pokazać, że przez te 80 lat od wojny...
Polacy byli mordercami.
Nie, inaczej. Że przez te 80 lat od wojny całe te dwie wsie, które są głównymi miejscami akcji, one żyły tym tematem. No nie było tak. Okazuje się, że no, toczyło się zwykłe życie po tych strasznych rzeczach. I dlatego masz tam wątki związane właśnie z życiem tych dwóch głównych bohaterów, czyli Władysława i Józefy. I pokazane zwykłe życie, budowa kościoła, miłości, jakieś tam prace, wyjazdy. Nie jest to wszystko skupione na lesie. I to jest po pierwsze, żeby po to, żeby wniknąć w ten świat, który ja opisuję, ale też po to, żeby pokazać jakby trochę właściwsze proporcje. O, bo to jest to, kiedy reporter skupia się na jakimś temacie, bardzo często właśnie, no to wydaje się to logiczne, no pisze tylko na ten temat książkę, nie? Ale ja poczułem właśnie, że to, gdybym ja napisał o lesie i wyłącznie pisał w tej książce o lesie, byłbym nie fair w stosunku do tego, jak to życie rzeczywiście wyglądało i do tego, co mi mówią ludzie, bo to jest bardzo ważne. Kiedy ja przychodziłem do Władysława Łani i do Józefy Misiąk, to były opowieści oczywiście o lesie, ale tak jak to jest w książce, z 80% to było ich życie. Więc ja nie mogłem być takim reporterem sensacyjnym, że wyciągnąć tylko te, wiesz, wątki lasu i spoko, idziemy. Jeżeli oni o tym opowiadali, dla nich to było ważne, no to coś w tym jest, ja muszę to zachować. I to jest, wydaje mi się, też no, trochę inne od tego, co robią reporterzy, skupiając się wyłącznie na temacie, który realizują. No, też był temat specyficzny, ujęcie tego tematu przeze mnie było, no, też sprzyjało temu, że mogłem tak napisać, ale to jest też kierunek, w którym ja chciałbym iść jakoś tam w przyszłości. Nie?
Ale wracając do tematu problemu niejasnych granic, parafrazy i cytatu, to chciałabym Cię zaczepić o Izbicę, dlatego że rok temu pojawił się taki mini tekst, mini szkic Henryka Grynberga, który teraz w jakiś sposób ożył, być może w związku z premierą Twojej najnowszej książki, w którym Henryk Grynberg pisze, że na 5 stronach swojego reportażu być może przekraczasz granice parafrazy, dochodząc do, i tutaj oczywiście się pojawiają pewne etykiety, do plagiatu. Dlatego, że Henryk Grynberg zarzuca korzystanie, powiedzmy, że z jego memorbucha, i chciałabym, żebyś się do tego w jakiś sposób odniósł. Jak wygląda ta parafraza i czy to jest właśnie parafraza, nieoznaczony cytat, czy w jaki sposób to funkcjonuje, żebyśmy sobie to gdzieś w związku z tym tematem reportażu jeszcze gdzieś dopowiedzieli.
Nie, oczywiście korzystałem z memorbucha, co jest odnotowane w bibliografii dosyć wyraźnie. I rzeczywiście są tam w kilku miejscach sceny z historii Rywki Bromberg, której historię opisuje, co też wydaje mi się ważne, opisuje z trzech różnych źródeł, nie tylko korzystając z memorbucha. I przedstawiam sceny, które przedstawił Henryk Grynberg, ale oczywiście opisuje je swoim językiem, więc jakby to nie jest plagiat. To jest po prostu korzystanie, tak jak korzystanie z źródeł, których też się nie cytuje, a się je jakoś wmontowuje w narrację, którą się prowadzi. Więc tyle.
Bo wydaje mi się, to jest też to, o czym rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, że tobie nie tyle zazwyczaj w twoich tekstach, tak przyglądając się obu twoim książkom, chodzi o pokazanie jakiejś takiej klatki, która się wydarzyła w historii, tylko o powiedzeniu, jak ta historia funkcjonuje dzisiaj.
Tak, bo tych kilka scen, które ja sobie właśnie opisuję na podstawie memorbucha, one zostały opisane z innej perspektywy. O, w taki sposób, bo to nie jest tak, że ja dzisiaj, kiedy mimo wszystko wracam do jakichś historii, które zostały, działy się kiedyś tam, to już nie jest, moim celem już nie jest jak gdyby tylko zaświadczenie o tym, że się wydarzyły, tylko moim celem jest pokazanie czegoś innego, nie? Więc jeżeli Henryk Grynberg w swoim memorandum...
Czego?
No to właśnie, to zaraz ci powiem. Jeżeli Henryk Grünberg pisze właśnie o Rywce Bromberg i jej historii, jakby próbując pokazać, co się wydarzyło, zaświadczając właśnie o tym, co się wydarzyło, zapisując na zawsze tą historię, to ja tę samą scenę, opisując ją po swojemu, opisuję dlatego, żeby no właśnie pokazać, jak ta bohaterka w tej konkretnej sytuacji jakby prezentuje się na tle właśnie innych bohaterów, doświadczenia innych bohaterów, jak jej historia jest opowiadana dzisiaj, a ja z perspektywy właśnie tych, nie wiem, Memoir Buch chyba był 10-15 lat temu wydany, też z inną wiedzą, z innym doświadczeniem wynikającym też z tego, że jesteśmy z zupełnie innego pokolenia, inaczej patrzę na tą historię, więc inne rzeczy mnie w niej interesują. No i wybieram sobie tylko te rzeczy, które mnie w niej interesują, które wydają mi się ważne w kontekście tego rozdziału, w którym ja pokazuję różne postawy wobec, różne postawy tych, którzy pomagali żydowskim mieszkańcom, i właśnie na tym się skupiam, żeby te różnice pokazać.
To na koniec dopytam cię jeszcze o taką jedną rzecz, bo dryfujemy cały czas gdzieś z tyłu głowy z tym tematem etyki reportażu i chciałam cię zapytać o reportaż wcieleniowy. Czy on jest dla ciebie etyczny, czy nie? Wiesz, to jest tak, że przebieramy się na 2 tygodnie za kogoś. Albo to jest ten bardzo żywotny przypadek Hugo Badera, który na Marszu Niepodległości właściwie, no nie wiem, przebrał się, przemalował na osobę czarnoskórą. I to są też takie rzeczy, o których dawali znać moi odbiorcy, że musimy o tym w jakiś sposób porozmawiać. To jest coś, co wciąż budzi emocje. I zastanawiam się, co sądzisz o tego typu reportażu. Czy w ogóle uznajesz to za reportaż? Czy jest to jakiś tekst, może bandycki? Co o tym sądzisz?
Wiesz co, mało przeczytałem takich tekstów wcieleniowych.
One się często pojawiają po prostu w prasie, nie? No bo to są rzeczy mniejsze mimo wszystko. One nie są pogłębione, nie dotwarzają tła.
Ale ostatnio reportaż wcieleniowy rzeczywiście przeczytałem, taki to bardziej niż inne wcieleniowe, czyli książkę Karoliny Rogaskiej Bez wstydu. To jest o pracy, seks pracy w Polsce. I tam reporterka, no właśnie, jeżeli pisała o pracy w klubie ze striptisem, no to też się tam zatrudniła i w nim pracowała. Jeżeli pisała o swingersach, to też chodziła do klubów swingerskich i tak dalej, i tak dalej. I rozmawialiśmy na ten temat, bo też powstał odcinek podcastu mojego o tej książce i też pytałem o właśnie możliwości i też ograniczenia, które daje reportaż wcieleniowy. I powiem ci tak, no to jest tak samo, jakbyś mnie zapytała, jakie ograniczenia daje taki reportaż, wiesz, zwykły, nie? Jeżeli patrzysz z zewnątrz, widzisz coś zupełnie inaczej. Jeżeli patrzysz z wewnątrz, chociaż jesteś na chwilę, no to coś innego jakby zyskujesz, coś innego tracisz. Oczywiście, być może tracisz dystans, być może no rzeczywiście jesteś w tej takiej sytuacji, że no niby tutaj jesteś, ale za chwilkę może cię nie być i to jest w jakiś sposób, no nie wiem, czy nieetyczne, czy może nie fair wobec innych bohaterów. Albo płytkie, właśnie. Więc no mamy tutaj jakieś takie ograniczenia perspektywy albo jakieś zmiany perspektywy, które z jednej strony wydaje mi się są wartościowe, bo pewnie do niektórych rzeczy nie doszlibyśmy, gdyby nie właśnie jakaś tam próba przebrania się czy wejścia, ale nie mam jakiegoś wielkiego problemu z reportażem wcieleniowym. Oczywiście no, może mnie dziwić to, że Jacek Hugo Bader się przemalował, bo to było takie już chyba jechanie po bandzie, ale no być może coś z tego się dowiedzieliśmy, takiego, czego byśmy się nie dowiedzieli, gdyby tego nie zrobił. No trudna to jest rzecz, ale nigdy mnie jakby reportaż wcieleniowy nie interesował. Zawsze, bo to zawsze były takie teksty, wiesz, dziennikarskie bardzo. i nieliterackie.
Dla mnie to jest jakieś naruszenie zaufania odbiorców. Znaczy zaufania odbiorców. Tych rozmów, tych osób, z którymi się rozmawia. Na zasadzie przedstawiam się tobie jako nie ja. I dla mnie to jest jednak już pewne przekroczenie granicy i dlatego... To jest oczywiście temat bardzo skomplikowany, bo rzeczywiście jeżeli...
Ale widzisz, ale dziennikarze nie mają jakby z tym problemu, jeżeli robią takie rzeczy, nie wiem, w telewizji na przykład i przychodzą z kamerą, też są czasami pracownikami, co tam było ostatnio, no może nie ostatnio, ale jakieś ubojni bydła gdzieś, no nie wiedzielibyśmy o wielkich aferach, gdyby nie to, że ktoś, no być może był na tej granicy albo przekroczył tę granicę etyki, no ale interes społeczny większy mógł na tym jakby zyskać. Nie, oczywiście te kategorie, interes społeczny, czy
pytanie,
on był większy,
kto go rozstrzyga, nie?
No właśnie, kto go rozstrzyga, to jest oczywiście, wiesz, trudne bardzo, ale zdaję sobie sprawę, że ta pokusa rozwiązania jakiejś zagadki albo odkrycia jakiejś afery jest większa niż dylematy takie...
Bo taka ostatnia rzecz na zakończenie i chyba to jest wyjęzyczenie mojego problemu też z tym reportażem wcieleniowym. Kto ma to fact-checkingować? Nie? W sensie, jak wygląda fact-checking w pisaniu reportażu?
To jest bardzo trudny temat, no bo jak mam fact-checkingować moich bohaterów, którzy mi coś opowiadają? No nie da się, jeżeli ktoś mi opowiada...
Ale właśnie... piszesz o tym wprost, właśnie, że być może są to opowieści, które zostały utkane z kilku narracji.
Okej, ale ja to piszę, bo też o tym jest moja książka, nie? O tym, jak opowiadamy, dlaczego opowiadamy i czasami dlaczego te nasze opowieści są jakoś wypaczone, zmodyfikowane. No ale... W każdym reportażu są wypowiedzi świadków czy bohaterów i w każdym reportażu książkowym czy nieksiążkowym no ten problem jakby jest. Jest niezadane pytanie, ale każdemu świadkowi możemy zadać, no dobra, ale jak my to, czy pani, pan mówi prawdę, jak my to możemy zweryfikować? No technicznie się tego nie da zrobić. To jest taki problem, którego się nie da rozwiązać tak naprawdę, no bo no tak, no on jest nierozwiązywalny. Jeżeli ktoś mi na przykład mówi o tym, że w dzieciństwie w roku tam 44-45 chodził po gruzach synagogi i byk wodził za nim wzrokiem, no to to jest jego subiektywne odczucie, któremu ja muszę zaufać, skoro on jest przekonany, nie? I tyle. Jakiś taki elementarny poziom zaufania musimy mieć i do bohatera, ale też do reportera. No to nie jest tak, że reporter przychodzi i próbuje nas to jakoś oszukać, raczej jednak nie.
Ale może się pomylić.
No oczywiście, że się może pomylić, ale to jest też bardzo ciekawe.
Wchodzi redaktor,
ale nawet jeżeli redaktor przepuści i drugi redaktor przepuści, to to jest też jakby, zwróćmy uwagę na taką perspektywę. Na przykład pracownicy naukowi też mają prawo się pomylić, nie? W sensie, jeżeli piszą książki historyczne, coś tam im się w cyferkach może nie zgadzać, gdzieś tam może im się jakaś data pomylić i jakby świat naukowy nie debatuje o tym, że naukowcy są nierzetelni. No gdzie? No właśnie, debatują, no właśnie, ty skrzywasz się, bo debatują pewnie w swoich
Przeżyłam wiele zajęć z rzetelności naukowej, które są no właśnie, ale to... mniej czy bardziej nużące, ale tak.
No właśnie, ale to w takim ogólnym wizerunku
to
naukowca...
To jest ten sam problem z granicami parafrazy i cytatu.
No właśnie, no, ale to koniec końców ma małe znaczenie, bo jednak robi...
Tu się z tobą nie zgodzę.
No dlaczego nie?
Dlatego, że wydaje mi się, że to ma bardzo duże znaczenie. Kwestia jakiejś takiej świadomości tego, w jaki sposób pracuje się, no chociażby z tym faktem, powiedzmy, że naukowym, czy z konkretną datą, czy z konkretną rzeczą, po prostu pewne rzeczy. I wydaje mi się, że to jest też zmiana ostatnich kilkunastu lat tak naprawdę, że my jako, tu teraz tak powiem, my jako młodzi badacze, ale w ogóle fakt, że przechodzimy te zajęcia i to nawet nie raz, nie dwa, jest dla mnie dużą zmianą i potrzebną zmianą, bo potem się okazuje, że właśnie ktoś coś sparafrazował za bardzo. W pracach naukowych to się naprawdę zdarza. I potem, wiesz, zdarzają się takie historie, że komuś tytuł zostaje odebrany. Wam nie odbiorą tytułu reportera. Na akademii można stracić tytuł jakby post factum, nie? Także tutaj taki mały przypis, który nie wiedziałam, że się wydarzy, ale się wydarzył. Tak, drodzy Państwo, drodzy słuchacze.
Nie, no fact-checking jest ważny, oczywiście. Ale...
Kto ma go robić?
Najpierw reporter, później redaktor, jeżeli jest taka możliwość, to
redaktor... Listy czytelników.
Nie, redaktor merytoryczny albo jakaś konsultacja naukowa. Ale też wszystkiego się nie da przepuścić. No, znaczy, nie wszystko da się wychwycić i to też nie jest...
Co nie wynika czasem po prostu ze złej woli.
Tak, no tak. I jakby musimy też z tym żyć. Po prostu. No, nie ma rzeczy idealnych. No. Każdy reporter jest niedoreportażem w jakiś sposób.
I jeszcze takie jedno pytanie, bo myślę, że ono też jest dosyć ważne. Kiedy reportaż jest dobry? Kiedy możemy powiedzieć, że reportaż jest po prostu, no właśnie, dobrze napisany, czy sprowadzamy to do warsztatu, czy sprowadzamy to, nie wiem, do przeżyć czytelniczych, do jakiejś opowieści o regionie, tak jak na przykład, nie wiem, las zbliża się powoli, na pewno będzie miał duży wpływ na społeczność, o której mówi. Kiedy reportaż jest dobry?
No to oczywiście każdy ma swoją odpowiedź, bo...
Jak to oceniać?
No właśnie...
Konkursy reporterskie, jak to wygląda? Sam brałeś w nich udział.
Tak, wszystko, to jest tak, w ogóle czytanie jest bardzo takim demokratycznym sportem i chyba dobrze, każdy ma swoje jakieś, no nie umiem tego nazwać.
Inklinacje, spojrzenia, nastawienie.
Tak, ale też swoje jakieś takie rzeczy, według których ocenia, nie?
Mhm.
I inaczej będzie oceniał ktoś z takim doświadczeniem jak ja. Inaczej będzie oceniała osoba, która na przykład pierwszy raz od dłuższego czasu sięgnie po książkę, bo na przykład jest o jej regionie, nie? Inaczej będzie oceniał ktoś, kto czyta dużo literatury pięknej, a rzadko reportaż i na odwrót. Jakby nasze doświadczenie jest naprawdę bardzo dużym takim, ma bardzo duży wpływ na to, jak oceniamy no, różne rzeczy w tym książki, nie? Więc, ale właśnie taka próba znalezienia jakiejś takiej obiektywnych wyznaczników, no to jakby zabija literaturę, tak mi się wydaje.
No to właśnie unieważniasz wszystkie nagrody dla reportażu.
Nie unieważniam z tego względu, że każdy sobie może wymyślić swoją kategorię, według której będzie oceniał. Nie?
Ale
każdy
zazwyczaj będzie oceniał... przyznaje się za najlepszą książkę w minionym roku.
No i?
No i co? Czyli oceniamy według czego? Według tematu, jak bardzo to zakryło jakąś białą plamę w historii, nie wiem, Polski, społeczności, myślenia o danym temacie?
No różnie. To znaczy to, bo to nie jest tak, że właśnie jedna czy druga nagroda jest taką nagrodą, powiedzmy, absolutną. No to jest tak, że każdy jury sobie w danym momencie historycznym, to też jest bardzo ważne, wybiera książkę, która jest według nich najlepsza, ale to jest w cudzysłowie wszystko, nie?
Ale potem przychodzi czytelnik i myśli sobie, kupię według nagrody.
No i
ma
super.
Naklejkę nagrody.
No i bardzo dobrze, no bo to jest jakiś...
Czynnik obiektywizujący.
Czynnik obiektywizujący, ale nie absolutyzujący tą ocenę, nie? To też każdy czytelnik powinien o tym pamiętać, że no grono jury... Super, że wybierają te nagrody, ale to nie jest tak, że ich zdanie jest ostateczne. I zauważ, dwa najlepsze przykłady. Dwóch największych polskich pisarzy w historii XX wieku. Bruno Schulz, Witold Gombrowicz. Bruno Schulz nigdy nie dostał ważnej nagrody. Witold Gombrowicz prawie, że dostał Nobla, ale nie dostał.
Ale ma nagrodę swojego imienia teraz.
Okej, okay, tak. I co? A dzisiaj uznajemy na przykład Schulza, właśnie ja prywatnie uznaję
właśnie
za najważniejszego.
Tak, chciałam cię o to dopytać.
Dzisiaj...
O co ci chodzi z tym Schulzem?
No on jest genialny, no po prostu genialny. Jest po prostu tak dziwny, tak osobny, tak autonomiczny, że to mi się w nim najbardziej podoba, że nie ma drugiego takiego i to nie jest żaden taki, wiesz, frazeologizm, tylko naprawdę nie ma drugiego takiego, który pisze tak jak Schulz, którego literatura jest po bandzie, w takim sensie, że kiedy czytasz, to czasami aż ciarki masz, ale ciarki takiej prawie że żenady. Rozumiesz, że to jest takie bardzo, bardzo dosunięte właśnie do bandy, przeszarżowane. Wydaje się, że to się odziera czasami językowo o jakiś przesyt, czy wręcz jakąś taką dziwną, może nawet grafomańską jakąś tendencję, stylizację.
Dzisiaj jest jasna jedna rzecz, że nie da się już tak pisać. To jest zjawisko historyczne.
No, jest zjawisko historyczne, ale na przykład jest taka książka, nazywa się Zadupia i to jest książka portugalskiego pisarza, którego nazwiska teraz nie pamiętam. I to jest takie bardzo dziwne, szulcowskie, tak napisane, że w pierwszym odruchu odrzuca cię, bo to jest zbyt gęste, zbyt jakieś takie, te metafory są zbyt takie, no, odjechane, niepasujące wręcz. I to jest bardzo szulcowskie i to jest współczesna książka w miarę. No więc dobrze. Można.
Dobrze, czyli czytamy Zadupia, drodzy Państwo.
Polecam.
Dzięki, Rafał.
Dziękuję bardzo.